Ja chciałam się podzielić takim krótkim świadectwem. Jest już późno, więc postaram się naprawdę krótko opowiedzieć kilka takich moich historii i takich myśli, które miałam w czasie tym, kiedy byliśmy w Rosji, kiedy wróciliśmy stamtąd, bo właśnie z Robertem w 96 roku i z całym zespołem zresztą wyjechaliśmy do Rostowa nad Donem, żeby tam zacząć służbę wśród studentów na Uniwersytecie Rostowskim. I muszę powiedzieć, że kiedy tam jechaliśmy, byliśmy bardzo z takim wielkim natchnieniem, z taką wielką nadzieją, jak Bóg będzie nas tam używał i jak to wszystko będzie wspaniale i jak będziemy tam Mu służyć i bo przecież kochamy Go, chcemy to robić, przygotowywaliśmy się długo do tego, szukaliśmy ludzi, którzy będą nas wspierać i ktoś nas tam szkolił przez ileś lat, w jaki sposób dzielić się Ewangelią, w jaki sposób prowadzić grupy, więc wszystko to wiedzieliśmy. No i chcę powiedzieć tak w ogóle o tym dlatego, że kilka osób pytało mnie, a po co w ogóle ta szkoła misyjna? No przecież na misję to można pojechać i siedzieć Ewangelią i o co chodzi? No i my bez takiej szkoły pojechaliśmy. Nie było zresztą żadnych takich szkół, ani takich jakichś takich kursów, więc zobaczyliśmy na mapie miasto fajne, Rostów nad Donem, czytałam Cichy Don, myślę, no jakie bardzo fajnie tam właśnie pojedziemy. I nawet nie wiedzieliśmy, jak tam dojechać za bardzo. Znaleźliśmy jakiś pociąg, który jak najdalej tam na wschód gdzieś jedzie. Dojechaliśmy, potem myśleliśmy, jak tam dalej się dostać. Okazało się, że to nie jest takie proste. No ale oczywiście Pan Bóg nas prowadził i doświadczaliśmy wiele takich sytuacji, w których ewidentnie Bóg robił takie cuda, małe, duże, nie wiem, jak to określić, ale to było coś poza naszymi siłami. No i kiedy już tam zamieszkaliśmy, wynajęliśmy mieszkania, zaczęliśmy w jakiś sposób szukać dróg wejścia na uniwersytet czy do ludzi w akademiku, zauważyliśmy, że coś jakby jest nie tak. To znaczy, to nie tak polegało na tym, że wiele się staraliśmy, wiele wysiłków wkładaliśmy, wiele dni spędzaliśmy i godzin w akademiku i na modlitwie i żeby z tymi ludźmi coś zrobić. I poznawaliśmy wiele osób, zapraszaliśmy ich do siebie do domu i oni przychodzili, więc częstowaliśmy, staraliśmy się, żeby tak było, wiecie, taką gościnność polską im pokazać, nie? Więc robiliśmy ciasta, tam herbaty, czasami coś jeszcze, więc robiliśmy święta, zapraszaliśmy na ich na święta. I myśleliśmy, jacy biedni, nie wiedzą nawet, co to jest Boże Narodzenie, bo naprawdę tak było, że większość z nich nie obchodziła Bożego Narodzenia, no bo nie ma w ich tradycji tego. Teraz może jakoś tam wraca, ale wtedy nie bardzo jeszcze. No i zauważyliśmy, znaczy ja zauważyłam po jakimś czasie, że dziesiątki, nie wiem, setki studentów przewinęło się przez mój dom, a zostało tak niewielu, że naprawdę na palcach jednej ręki można było policzyć. I potem dopiero po jakimś dłuższym czasie, tak naprawdę to teraz dopiero tak bardziej rozumiem, o co chodzi, zdałam sobie sprawę, że my jakby pojechaliśmy tam w ogóle nie znając, czym ci ludzie żyją, jakie mają podejście do różnych rzeczy, do na przykład pojęcia nie miałam, co oni myślą o Polsce. Nawet byłam zaskoczona, kiedy się dowiedziałam, że często bardzo tak podejrzliwie na nas patrzyli. Nie myślałam o tym, że my jako Polacy nie jesteśmy tam jakimś wielkim autorytetem. Gdybyśmy byli Amerykanami, no to jeszcze tak, nie? Ale z Polski, z takiego kraju małego tam gdzieś, to co oni tu będą nam zasłużyć? Przecież my jesteśmy mocarstwem. I takie myślenie mieli, a my o tym nie wiedzieliśmy. I to jakby wychodziły różne rzeczy. Troszeczkę oczywiście zaczęliśmy się w końcu uczyć, na czym polega ta różnica kulturowa między nami, w jaki sposób możemy jakby unikać tych tarć, które jakby miały miejsce właśnie przez to, że nie zdawaliśmy sobie sprawy. Na przykład, kiedy dotarło do mnie, że ta moja gościnność wcale no, nie jest taka dobra, bo oni najczęściej to byli studenci, tak jak zresztą w Polsce nie są najbogatsi. więc tam też. I oni nie mogli odpowiedzieć tam tym samym, więc czuli się skrępowani, że nie mogą nas zaprosić i poczęstować takim samym ciastem czy takim samym obiadem. I sprawialiśmy im zakłopotanie w ten sposób, więc zdoleli nas unikać w końcu, żeby, wiecie, żeby nie... I do głowy mi to nie przyszło, dopiero po jakimś czasie to zrozumiałam. No więc tych przykładów było mnóstwo. To dotyczyło tego, jak się ubieram właśnie, jakie mam poglądy na różne sprawy. I właśnie tak teraz myślę sobie, że naprawdę kiedy misjonarze wyjeżdżają gdzieś i chcą służyć Bogu gdzieś indziej niż w swoim kraju, to naprawdę bardzo ważne jest mieć tę świadomość i wiedzę, w jaki sposób najlepiej to robić, najlepiej służyć wśród tych ludzi. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedy tam się wybieraliśmy, czytałam różne książki. Na pewno też czytaliście tam typu takie książki, na przykład Sławni i Nieznani, bardzo fajna książka, albo taka książka Bruszko. To była w swoim czasie bardzo znana książka o takim misjonarzu, który pojechał chyba do Ameryki Południowej i niósł Ewangelię wśród takich ludów, takich bardzo dzikich, zupełnie, wiecie, że Kaukazowie to jeszcze daleko do tego. I on też chciał tłumaczyć Biblię na język tego ludu, w którym mieszkał. I po jakimś czasie zdał sobie sprawę, że to jest bardzo trudne, ponieważ nie wiem, czy to czytaliście, ale tam jest taki, na przykład taki przykład z tym fragmentem, kiedy jest mowa o tym, że mądry człowiek buduje dom na skalę. I on sobie zdał sprawę, że ci ludzie właśnie myślą, że tylko głupi człowiek buduje dom na skalę, bo oni budowali swoje domy na palach, które musiały być wbite głęboko w piasek. Kiedy przyszła woda, bo mieszkali na takich podmokłych terenach, to te domy musiały być wysoko, żeby ta woda ich nie zalała. I on zupełnie musiał zmieniać swoje myślenie. A nie jest to takie proste, chociaż nawet teoretycznie, to gdzieś tam intelektualnie można o tym wiedzieć, gdzieś tam myśleć, to ja właśnie teraz dałam sobie sprawę z tego, że mimo, że jakby zrozumiałam różne rzeczy, jest to nadal bardzo trudne. Kiedy pojechaliśmy ostatnio właśnie na sam Kaukaz, bo Rostów nad Donem jest nazywany co prawda Bramą Kaukazu, ale no to jest jeszcze w miarę europejskie, rosyjskie, europejskie miasto. Natomiast właśnie tam bardziej na południe, już bliżej samych gór jako takich, te republiki są już takie rzeczywiście inne. To znaczy widać, nawet ludzie się inaczej ubierają niż Rostowie, inaczej wygląda rynek trochę. No, takie różne życiowe sprawy. Nie wiedziałam za bardzo, jak wygląda ich, znaczy nie znałam za bardzo ich mentalności, nie wiedziałam, w jaki sposób myślą, ale wiedzieliśmy, że powinniśmy się o tym nauczyć, dowiadywać, badać, co jest dla nich właśnie ważne, czego, w jaki sposób zawierają przyjaźnie na przykład i tak dalej. Kiedy dostaliśmy w pewnym momencie Biblię, okazało się, że mają tam chrześcijanie, którzy tam jacyś są, mają takie specjalne Biblie, wydrukowane, czy tłumaczone specjalnie i wydrukowane dla tych narodów pochodzenia muzułmańskiego, powiedzmy, tak? I te Biblie, inność tej Biblii polega na przykład nawet na szacie graficznej, bo jest to wydane w taki sposób, żeby przypominało Koran trochę. Ale też najważniejsze jest to, że na przykład są używane różne takie muzułmańskie imiona. Te biblijne imiona, do których ja od 100 lat jestem przyzwyczajona, nagle okazały się inne. Gdy zaczęliśmy czytać tą Biblię, myślę, po prostu się nie przyzwyczaj do tego w życiu, żeby Salomona nazywać Sulejmanem. No, zupełnie mi się z czymś innym kojarzy. Albo, że Jezus, Mesjasz, to jest Isa Masih. To mi przez gadą nie przechodzi. A kiedy mój mąż witał się tam z ludźmi Salam Aleikum, to ja patrzyłam na niego, myślę, że wygłupia po prostu. Ale kiedy widziałam, kiedy widziałam jakby reakcję tych ludzi i to, że takie proste zrezygnowanie ze swoich przyzwyczajeń, ze swojego tego, co jest właśnie ważne dla nas, że to sprawia, że od razu ten mur, który nas dzieli, znika i oni zaczynają słuchać nas, to właśnie zobaczyłam, że to naprawdę może wydać się takie nieznaczące, ale naprawdę jest właśnie nieznaczące. I tak na koniec tylko opowiem taką jedną historię, która się... I też to nic takiego wielkiego, ale po prostu pokazało mi coś. Byliśmy właśnie z Gnelem na rynku w Czerkiesku, tam mieszkaliśmy przez jakiś czas. No i ja w ogóle nie lubię chodzić na te rynki, bo tam po prostu, naprawdę, to jest wielki wysiłek dla mnie. Trzeba się targować z nimi, oszukują cię bez przerwy. Wszystko jest na wierzchu, muchy nad tym mięsem latają, po prostu okropne, naprawdę. Chociaż można przyzwyczaić. I naprawdę, nawet potem jak wróciłam teraz do Polski, to chodziłam po tych supermarketach, patrzyłam na to mięso, myślę, nawet dotknąć nie mogę tego, nawet w szczytu. No ale właśnie byliśmy na takim rynku i zaczepiła nas, w zasadzie jakoś tak wyszło, coś tam kupowaliśmy i Gnel zaczął rozmawiać z jakąś tam kobietą i się okazało, że z nią rozmawia na temat jakiejś tam potrawy, jak to się gotuje i co tam potrzeba i tak dalej, i tak dalej. I ona już mówi, że skąd, no, pyta już skąd jesteśmy i co my tu robimy i w ogóle może byśmy ją odwiedzili. A Gnel mówi, no, że my już właśnie wyjeżdżamy akurat, ale że może w przyszłości, jeśli Allah pozwoli. I ona w tym momencie, jak Gnel powiedział Allah, powiedziała, o tak, Allah Akbar, a mnie od razu, jak wiecie, jak z tych terrorystycznych tych takich filmików. Ale i znowu zobaczyłam to, że dla tych ludzi to jest ich język, ich myślenie i ten sam taki prosty fakt właśnie o tym Allahu sprawił, że ta kobieta natychmiast zaczęła, wiecie, adres nam dyktować, pisać, tłumaczyć, jak tam dojechać, że czeka na nas, że i nawet myślę, że kiedyś tam się wybierzemy, mam taką nadzieję. Więc chcemy trochę więcej opowiedzieć o tym wszystkim wieczorem jeszcze, już dlatego nie będę więcej i dziękuję wam za uwagę.
Może wyjaśnię, że Gnel chciał przez to powiedzieć, Allah to jest po prostu Bóg po arabsku, prawda? To nic złego, to nie jest nazwa miejscowego jakiegoś bożka czy bóstwa. To jest Bóg i chrześcijanie w krajach arabskich używają tego Allah, prawda? Na naszego Boga chrześcijańskiego, nie? Salam alejkum, a to znaczy no, takie pozdrowienie, pokój z tobą, nie? Alejkum salam, salam alejkum, alejkum salam. Tak.